Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem. Chciałbym zaprosić do wysłuchania tekstu, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, które pochodzi z Ewangelii Jana 8 rozdziału. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżania go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: nikt, panie. A Jezus: ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jezus znów skierował do nich słowa: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wówczas faryzeusze zwrócili się do niego: ty sam o sobie świadczysz, dlatego twoje świadectwo nie jest wiarygodne. Jezus im odpowiedział: nawet jeśli ja świadczę o sobie samym, świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Wy sądzicie według ciała. Ja nikogo nie sądzę. To jest Słowo Boże. Gandhi powiedział takie słowa bardzo znane, że Gandhi, który był zresztą zafascynowany Jezusem i jego naukami, powiedział, że nigdy nie stanie się chrześcijaninem. Ponieważ mimo tego, że bardzo cenił sobie Jezusa i jego nauki, to bardzo nie lubił tych, którzy naśladowali Jezusa. A co miał na myśli, to, że można mówić, że jest się naśladowcą Jezusa, a tym samym żyć życiem, które nie wskazuje w żadnym stopniu na tego Jezusa. I wszyscy wiemy, że tak się dzieje, że tak się może dziać, ale dlaczego tak się dzieje? A może, żeby obrócić to pytanie i zadać je pozytywnie, jak rodzi się autentyczna wiara? Taka, która tylko nie mówi, ale w której widać Jezusa. I dzisiejszy fragment odpowiada na to pytanie. Dzisiejszy fragment mówi nam, że wszystko sprowadza się najpierw do tego, abyśmy mogli zobaczyć. Abyśmy mogli zobaczyć. Od drugiego rozdziału w tej księgi Ewangelii Jana, Jezus intensywnie pokazuje i naucza o tym, kim jest. A mimo wszystko ludzie ciągle przychodzą do Niego i pytają: kim jesteś? I ten najgoręcej jest między Jezusem a faryzeuszami. No bo faryzeusze to nie byli tylko duchowni, tacy fajni duchowni w garniturach. Faryzeusze to była polityczna elita. Faryzeusze to była policja religijna. Faryzeusze to była grupa ludzi, których wszyscy się bali, ponieważ mogli, kogokolwiek chcieli, mogli wykluczyć z życia religijnego całego społeczeństwa. Ludzie byli przerażeni tym, aby faryzeusze czasem nie skierowali swojej złości na nich. I widzimy, że faryzeusze, którzy byli w tym systemie religijno-politycznym, który był pełny złości, nienawiści i zazdrości, i oni ukierunkowali wszystkie te cechy na Jezusa. Oni patrzyli na Jezusa i chcieli Go zabić. Chcieli zrobić coś, żeby Go już nie było. No właśnie, moglibyśmy powiedzieć, że to oni upatrzyli sobie Jezusa, ale możemy również powiedzieć, że to Jezus upatrzył sobie ich. Ponieważ oni starali się go uciszyć, a Jezus nie dał się uciszyć. I teraz Jezus w święto namiotów, przy świątyni, możemy powiedzieć, że cały Izrael jest tam i tam właśnie staje przed ludźmi i głośno krzyczy: ja jestem światłością świata. Jezus znowu się przedstawia i wprowadza faryzeuszy w absolutną złość i teraz już naprawdę chcą go zabić. Tak więc popatrzmy, co Jezus ma na myśli, kiedy mówi, że jest światłością świata. To zdanie jest radykalne na wielu płaszczyznach, ale zacznijmy od samej idei światła. No bo po pierwsze, światło jest źródłem naszego życia. Bez światła nic nie urośnie, a bez roślin nie ma życia. Światło jest tym podstawowym źródłem życia. Po drugie, światło jest źródłem wiedzy. Wypadł wam kiedyś pierścionek, obrączka albo klucz w nocy gdzieś tam na trawniku. Żeby to znaleźć, to potrzebujesz światło. Światło jest źródłem wiedzy, ale światło jest również tym najbardziej podstawowym źródłem radości. Kiedy ludzie pracują na jednym z biegunów, a są tam kilka miesięcy w tej porze ciemności, a to większość z nich kończy z depresją, ponieważ bez światła nie ma radości. I po czwarte, światło jest źródłem piękna, ponieważ dzięki światłu jesteśmy w stanie zobaczyć kolory. I teraz, kiedy Jezus mówi, że jest światłem dla świata, to nie mówi na pewno nic mniej niż to, że jeżeli chcesz poznać prawdziwą wiarę, która ożywi twoje życie, jeśli chcesz mieć dostęp do wiedzy, która nie tylko nałoży na ciebie ciężar, który nie będziesz w stanie unieść, ale który cię wyzwoli, jeśli chcesz, aby twoja wiara była źródłem radości, a nie rozczarowania, jeśli chcesz zobaczyć piękno Boga, a nie tylko Boga, który siedzi na krześle sędziowskim, jeśli chcesz doświadczyć życia, to musisz przyjść do Niego, bo On jest źródłem, bo On jest światłem i musisz zobaczyć to światło. Tak więc teraz musimy zobaczyć to światło. Ale jak je zobaczyć? I następnie Jezus mówi, że aby tą światłość zobaczyć, trzeba za nią podążać. Trzeba za nią iść. I chciałbym pokazać tutaj pewną sekwencję, pewną kolejność. Najpierw Jezus mówi: ja jestem światłem świata, kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Czyli ten, kto idzie, ten ma światło. A co to znaczy iść za Jezusem? To znaczy być posłusznym Jego słowu. Bo autor tejże Ewangelii w jednym ze swoich listów mówi: jeśli mówisz, że chodzisz w jasności, ale nie przestrzegasz Jego przekazań, jesteś kłamcą. To znaczy, że ci, którzy przyjęli słowo i są posłuszni, to ci, którzy w swoim życiu mają światło. Ale teraz zwróćmy uwagę jeszcze na drugą część słów Jezusa. On mówi jeszcze raz: ja jestem światłem świata, kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ci, którzy podążają za nim, nie tylko widzą to światło, ale to światło zamieszkuje w ich życiu. Oni nie tylko widzą, ale mają, posiadają. I teraz wracając do dylematu Gandhiego. Jak rozpoznać prawdziwych chrześcijan? Każdy może sobie powiedzieć, że jest chrześcijaninem, każdy może sobie powiedzieć o sobie, że jest tym, który podąża za Jezusem, ale jedyną wytyczną jest światło, które zobaczyłeś i które teraz powinno być w tobie i które inni ludzie powinni być w stanie zobaczyć. Powtórzmy tą kolejność raz jeszcze. Jezus jest światłem, kiedy przyjmujesz Jego słowo i jesteś Mu posłuszny, to światło zamieszkuje w tobie. Wszystko zaczyna się od światła, które dostrzegłeś w Jezusie i ono teraz jest w twoim życiu. I teraz jeszcze jeden, ostatni element naszej sekwencji. Jesteście ze mną? W jaki sposób inni mogą zobaczyć to światło? W jaki sposób Gandhi mógłby powiedzieć: no dobra, jest ich kilku. Tych, którzy naprawdę nie tylko mówią, ale żyją. Jest tylko jeden sposób. Ludzie mogą zobaczyć to światło po tym, jak ich traktujemy. Od 13 wersetu czytamy, że faryzeusze są oburzeni na Jezusa, bo jak on może powiedzieć, że jest światłem? Na co Jezus odwraca to i mówi: osądzacie, kiedy ja nikogo nie osądzam. Wiemy, że Jezus jest sędzią i w rozdział wcześniej czytaliśmy, że Bóg oddał każdy sąd w Jego ręce. Więc o co chodzi Jezusowi, kiedy mówi, że On nie osądza? Jezus raczej na pewno mówi o tym, co właśnie się wydarzyło. Jest to aluzja do tej sytuacji z kobietą, która cudzołożyła. Ponieważ w tamtej historii faryzeusze chcieli osądzić tą kobietę. I Jezus tymi słowy mówi: wy przychodzicie do mnie i oskarżacie mnie, ale tak naprawdę powinniście popatrzeć na siebie, ponieważ po waszym zachowaniu w stosunku do tej kobiety możecie zobaczyć, że w was nie ma Bożego światła. To, jak żyjesz i jak stosujesz moje nauki, mówi Jezus, względem innych ludzi w swoim życiu, jest najlepszym obrazem tego, czy przejąłeś moje słowo i czy prawdziwie doświadczyłeś mojego światła. Tak więc pełna sekwencja. Jezus jest światłem. Kiedy przyjmujesz Jego słowo i jesteś Mu posłuszny, to światło zamieszkuje w tobie i jest widoczne w tym, jak traktujesz innych ludzi. I teraz jesteśmy gotowi, aby iść dalej. Teraz popatrzmy na tą historię. Tą wcześniejszą historię, kiedy Jezus spotyka tą kobietę. Popatrzmy, jak zachowywali się faryzeusze. Oni przyciągają kobietę do Jezusa i mówią: patrz, cudzołożnica. Pytanie, a gdzie jest mężczyzna? Zawsze kobieta, a gdzie jest mężczyzna? No przecież nie można cudzołożyć samemu. Ale może tak jest łatwiej. A może jeden z tych, którzy ją oskarżają, jest tym, który również przyszedł, aby ją oskarżyć. I jest tym, który cudzołożył z nią. I kiedy ją przyprowadzają, to wszystko jest czarno-białe. Trzeba ją zabić. Teraz. Tylko nie mów, że się nie zgadzasz. Do tego Jezus, kiedy mówi do nich, oskarża ich i mówi do nich takie słowa, mówi do nich, że to jest wasze prawo. Dlaczego mówi wasze prawo, skoro mówi o prawie Bożym? Dlatego, ponieważ pokazuje, że tak naprawdę oni używali Bożego prawa, ale używali tylko dla swoich własnych celów. Oni nie służyli Bogu, ale chcieli, żeby Bóg służył im. Oto ludzie, którzy oskarżają tą kobietę i którzy nie mają w sobie ani centymetra, ani milimetra, ani jednego ziarenka łaski, miłości, współczucia. Oto ludzie, dla których wszystko jest czarno-białe. I teraz widzimy alternatywę, widzimy Jezusa, z którego bije światło. I popatrzcie na Jezusa. Po pierwsze, Jezus okazał jej łaskę i przebaczenie. Kiedy ludzie stoją i ludzie już trzymają kamienie i chcą rzucać, i ona patrzy na tego Jezusa i pewnie myśli sobie: no tak, on jest nauczycielem, on zaraz weźmie swój kamień, ale Jezus się uniża i siada na piasku. Dlaczego? Pewnie dlatego, ponieważ ona też siedzi. Jezus pisze po ziemi. Nikt nie wie, o czym pisał, ale może ona widziała. Jezus uniża się do niej. Kiedy już chcą rzucić, Jezus wstaje, mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. A oni wszyscy są w szoku, ponieważ nikt tak do nich nie mówił. Ponieważ Jezus mówi do nich: nie jesteście ani o grama lepsi od tej kobiety. I siada kolejny raz i znowu pisze na piasku. I być może siada w ten sposób, że osłania ją tak, że oni nie mogą rzucić, nie rzucając w niego. I każdy z nich wyrzuca kamień. I każdy z nich odchodzi. I na koniec Jezus mówi: nikt cię nie potępił i ja też cię nie potępiam. Nie grzesz już i idź za mną. Innymi słowy, Jezus daje jej nowe życie. Jezus pokazuje jej światło. Jezus daje jej nowe życie, także ona teraz może być tą, która zobaczyła światło Jezusa i ona ma siłę do tego, żeby przestrzegać Jego przykazania i iść za Nim. Także to światło, które doświadczyła przebaczenia, miłości, akceptacji, może być widoczne w jej życiu. Jezus mówi do faryzeuszy, wy osądzacie. Wy wydaliście wyrok na tę kobietę, a ja nie. A gdybyście poznali moje światło, stalibyście się światłem dla innych ludzi, takim jak ta kobieta. Tyle, że nie zawsze tak żyjemy. Kiedy słuchałem podcastu o znanym pastorze, który upadł moralnie i tematem tego podcastu było to, że jedna gazeta wydała artykuł z opisem Zhańbiony pastor. Zhańbiony pastor. I tematem tej rozmowy był fakt, że kiedy ta gazeta, która była chrześcijańską gazetą, kiedy ona dała ten tytuł temu artykułowi, wtedy przestała być chrześcijańska. Dlatego, ponieważ zapomniała o swojej misji. Ponieważ słowo zhańbiony, to znaczy zmieszany z błotem, zbezczeszczony, splugawiony, nie nadający się do niczego. Dla tej gazety ten pastor nie był już tylko grzesznikiem. Nie mogli napisać, upadły pastor, módlmy się o niego. No bo gdyby był upadły, to brzmiałoby tak normalnie, a to mogłoby wydarzyć się każdemu z nas. On musiał być zhańbiony. On musiał być tak nisko, że żaden z nas nie mógł być tak nisko. Nie tylko chrześcijańskie gazety mają do tego tendencję. Jeśli nasze życie znacząco odbiega od postawy Jezusa, to znaczy, że zapomnieliśmy, ile nam przebaczono. Żyjemy w świecie zhańbionych i niezhańbionych. Tych, którzy są godni mojej uwagi, pomocy, czasu, poświęcenia i ci, którzy w moim chrześcijańskim sercu mają już etykietkę zhańbiony. I kiedy pisałem to kazanie, to musiałem się zatrzymać i pokutować. I myśleć, jest sporo ludzi w moim życiu, którzy pewnie w interakcji ze mną nie zawsze zobaczyli światło. I gdyby Gandhi był jednym z nich, to pewnie powiedziałby o chrześcijanach to, co powiedział i miałby na myśli również mnie. Kiedy zobaczysz światło Jezusa, kiedy widzisz je wyraźnie, sam stajesz się światłem. Kiedy doświadczasz Jego przebaczenie, kiedy doświadczasz Jego miłość, kiedy doświadczasz tego w swoim życiu, to bije przez ciebie dla innych. I zauważcie, że Jezus nie mówi jej, żeby się zmieniła, a potem ją zaakceptuje, ale Jezus ją akceptuje i poprzez akceptację daje jej siłę do tego, aby mogła żyć innym życiem. Jezus wie, że ta kobieta nie jest w stanie uwolnić się z bałwochwalstwa, który najpierw zaprowadził ją w ramiona innego mężczyzny, dopóki sama najpierw nie znajdzie się w ramionach Jezusa. Boża akceptacja jest mocą, która nas uwalnia z grzechu, a nie nagrodą za to, że sami się z niej wyzwoliliśmy. To jest światło, które ta kobieta mogła zobaczyć. Jezus mówi do niej, ja cię nie potępiam, idź już, nie grzesz. Innymi słowy, oto pełna nasza sekwencja, o której mówiliśmy wcześniej. Doświadczyłaś mojego światła, doświadczyłaś tutaj przebaczenia, miłości. Teraz możesz przestrzegać mojego przekazania. Dopiero teraz możesz prawdziwie przestrzegać moich przykazań i dopiero teraz możesz być moim uczniem, w życiu którego to światło będzie widoczne. Widzisz, różnica między tą kobietą a faryzeuszami była taka, że ona wiedziała o swoim grzechu, kiedy faryzeusze byli przekonani o swojej wyjątkowości, o wyjątkowości swojej wiary. Oni nie potrzebowali przebaczenia, może troszkę, ale nie tak dużo. Ona widziała, że jest w potrzebie, że jej własne grzechy zaraz ją ukamienują. Tymczasem faryzeusze nie widzieli potrzeby przebaczenia w swoim życiu. Oni licytowali się z Jezusem. Oni co najwyżej chcieli, aby Jezus był ich kolegą, którego mogą kontrolować. To ona była zhańbiona. Oni najwyżej mieli trochę kurzu na butach. Widzisz, możesz próbować przestrzegać Bożych przekazań tak jak ci faryzeusze. Możesz znać Jego Słowo, możesz mieć nawet religijną pozycję, ale nie mieć ani grama Bożej światłości w swoim życiu. Dlatego, że nie zobaczyłeś Jego światła, nie zobaczyłeś powagi swojego grzechu i tego, jak wiele ci przebaczono. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, komu wielu przebaczono, ten bardzo kocha. Co to znaczy? To nie znaczy, że ci, którzy mają lepsze świadectwo, stają się lepszymi chrześcijanami, ale to znaczy, że aby dostrzec światło, najpierw musisz być świadomy swojej ciemności. Najpierw musisz zobaczyć swój własny grzech i powagę swojego grzechu. A jeśli będziesz starał się przestrzegać Bożych przykazań bez doświadczenia Bożej łaski, bez zrozumienia swojego własnego grzechu, co najwyżej będziesz stawał się lepszym faryzeuszem. I może twoje słowa i twoja wiedza będzie przyciągać ludzi, ale twoje życie będzie odpychać. Dlatego nie ma nikogo dzisiaj na tym miejscu, kto nie potrzebowałby przypomnienia, kto nie potrzebowałby wyraźniej zobaczyć to światło. Kiedy Jezus mówi te słowa, to mówi je w czasie święta namiotów. I w czasie święta namiotów odbywały się jakby trzy ceremonie. Jeden dotyczył namiotów, drugi wody i trzeci światła. Ludzie mieszkali w namiotach, aby przypomnieć sobie o tym, jak Izrael, kiedy był na pustyni, nie miał swojego domu, ale mieszkał w namiotach. I również woda przypominała im o tym, że kiedy naród pragnął i Mojżesz uderzył w skałę, Bóg dał im wodę, także nie pomarli. Ale fascynujące było to światło. Ponieważ tam w świątyni były takie cztery, przed świątynią były cztery ogromne filary. I na tych filarach były ogromne świece, które zapalano każdego wieczoru. I te świece symbolizowały Bożą obecność w ogniu, kiedy Izrael był na pustyni. I kiedy zapalono to świece, to całe światło wokół świątyni było jasne. Cała noc stawała się, może nie jak dniem dla nas, ale dla nich tak. I oni tańczyli z radości. Oni wspominali i cieszyli się Bożą obecnością. Ale ostatniego dnia tego święta, w nocy, oni nie zapalali świec. Ale tego wieczoru siedzieli i tej nocy siedzieli po cienku, aby kontemplować, aby wspominać o tym, że tęsknią za Bożą obecnością. Aby wspominać Bożą obecność, której aktualnie nie ma w Izraelu, której aktualnie nie doświadczają. I wtedy, w środku tej nocy, kiedy wszyscy myślą o tym i tęsknią za Bożą obecnością, Jezus staje przed nimi i mówi: ja jestem światłością świata. Ja jestem Bożą obecnością. Ja jestem tym, który zaprasza was, aby doświadczyć Bożej obecności. Ja jestem tym, za kim tęsknicie. Pośród ciemnej nocy Jezus mówi: ja jestem odpowiedzią. Bo widzisz, my często myślimy, że aby przyjść do Boga, to my najpierw musimy oczyścić swoje życie. Myślimy, że kiedy będzie trochę lepiej, albo kiedy ten grzech już nie będzie taką przyjemnością dla mnie, to wtedy kiedyś pójdę do Boga i wtedy kiedyś coś zrobię. Tymczasem Jezus zaprasza nas tam, w naszej ciemności. Tam, gdzie jesteśmy. I Jezus woła do nas. Pośród ciemności możesz zobaczyć swój grzech, ale również tylko pośród ciemności możesz zobaczyć moje światło. Chcesz poznać prawdziwą wiarę, która ożywi twoje duchowe życie? Chcesz, aby twoja wiara była źródłem radości i nierozczarowania? Chcesz zobaczyć piękno Boga? Dobre uczynki ci nie wystarczą. Same mogą tylko przeszkodzić. Mogą uczynić cię lepszym faryzeuszem. Musisz uświadomić sobie swoją moralną ciemność i zaprosić do swojego życia tego, który jest światłem i który przynosi przebaczenie, który przynosi życie. Martin Luther w swoich 95 tezach, które były podstawą reformacji, jako pierwszą tezę napisał, że życie chrześcijanina to życie w ciągłej pokucie i uniżeniu. Luther całe swoje życie szukał Boga, podążając za takimi rygorystycznymi przekonaniami. Kiedy mył podłogę w seminarium, to inni studenci albo musieli pracować tak ciężko jak on, albo zacierać to, jak on dobrze umył podłogę. Tak wielkie było jego oddanie. Ale on nie poznał życia. Pomimo tej próby i nacisku i przestrzegania przykazań, on nie doznał radości. On tak naprawdę bał się Boga, a najbardziej bał się tego, że nienawidzi Boga. Przestrzegał Bożych przekazań, a najbardziej bał się tego, że nienawidzi Boga. Dlatego, że nie doświadczył nigdy światła. Ponieważ podążanie za Bogiem nie polega na samym przestrzeganiu przekazań, ale rozpoczyna się od tęsknoty. Tęsknoty za kimś, kogo mogę zaprosić do mojej ciemności. Do tych miejsc w moim życiu, w których się wstydzę, tam, gdzie nie ma nadziei. Do tęsknoty za Bogiem, który przebacza i wtedy, kiedy zobaczysz Jego przebaczenie, Jego łaskę w swoim życiu i do tego stopnia, w jakim będziesz polegał na tym przebaczeniu każdego dnia, do tego stopnia będziesz widział autentyczną wiarę w swoim życiu. Jego światło zamieszka w tobie. Powiedz, czy nie chciałbyś tego doświadczyć? Pomódlmy się.